CD Peretz staje na nogi, odejście Jima Ryana i wiele więcej w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym Niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek kilka krótkich newsów. Yellow Brick Games odchodzi od wydawcy, aby samodzielnie wydać debiutancki tytuł. Decyzja jest określana jako skok wiary, ale też okazja do bezpośredniego dotarcia do graczy. Następnie Relic Entertainment zapewnia, że będzie nadal wspierać swoje dotychczasowe gry po tym, jak zostanie sprzedane przez Sega. Dzięki zewnętrznemu inwestorowi Relic stanie się niezależnym studiem deweloperskim, jednak nie bez kosztów, o których powiem w następnym odcinku. Według informatora Monster Hunter Wilds jest planowane na pierwszy kwartał 2025. Gra ma być jak dotąd największym projektem Capcomu i wprowadzać wiele zmian w stosunku do poprzednich części. Mam nadzieję, że nie będzie się to opierało tylko i wyłącznie na mikrotransakcjach. Red Dead Redemption jest teraz dostępne dla subskrybentów usługi GTA Plus. To czwarta klasyczna gra Rockstara udostępniona w ramach płatnej subskrypcji. I na koniec, z powodu odcięcia od zachodniego rynku gier, Rosja rozważa stworzenie własnej konsoli do gier. Eksperci oceniają, że zbudowanie pełnej platformy zajęłoby Rosji 5 do 10 lat i kosztowałoby od 54 do 108 milionów dolarów, co mi się zdaje, że chyba mają teraz poważniejsze wydatki. Podsumujmy teraz ostatnie growe statystyki. Tegoroczna Game Developers Conference przyciągnęła prawie 30 tysięcy uczestników do Moscone Center w San Francisco. Podczas tygodniowego wydarzenia odbyły się dwie ceremonie rozdania nagród, w tym 24. coroczne Game Developers Choice Awards oraz 26. coroczne Independent Game Awards. Przyszłość Motorsport Games jest niepewna. Firma straciła 14,3 miliona dolarów w 2023, ma zaledwie 1,3 miliona dolarów gotówki, stan na 29 marca 2024 i miesięczne koszty w wysokości 1,1 miliona dolarów, czyli zostaje im dosłownie zapasu na miesiąc pracy. To jest naprawdę źle w przypadku takiej firmy. Sprzedaż licencji NASCAR w firmie iRacing za 6 milionów dolarów oznacza, że Motorsport Games będzie musiało szukać dodatkowych źródeł przychodu. No bo faktycznie to jest firma, która robiła wyścigi na licencjach i teraz albo będą musieli zrobić coś innowacyjnego, co nie będzie wymagało od nich tej licencji, albo będą musieli zwijać manatki, albo zwalniać pracowników. No generalnie łatwo im w tym roku nie będzie. I na koniec Dragon's Dogma 2 sprzedało się w liczbie 2,5 miliona egzemplarzy od momentu premiery 21 marca 2024. Wynik ten zwiększył łączną sprzedaż serii do 10 milionów sztuk, a Capcom zobowiązuje się do spełnienia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron dzięki swoim wiodącym w branży możliwościom tworzenia gier. I tutaj no, były te kontrowersje w związku z mikrotransakcjami. Moim zdaniem dalej, to jest tak, że jeżeli chodzi o same mikrotransakcje, to z tymi kosmetycznymi zazwyczaj nie mam problemu, chociaż to i tak już przesunęło bardzo daleko punkt akceptowania po prostu dodatkowego płacenia za rzeczy w grze, które powinny być tam od początku, i generalnie mi mikrotransakcje się nie podobają, natomiast zwłaszcza w grach, które są w pełni płatne. Natomiast jeżeli chodzi o ten przypadek, tutaj bardzo gniecie mnie to, że widać, że design gry jest skrojony pod to, żeby korzystać z pewnych płatnych elementów w grze, które opcjonalnie można kupić. Wciąż nie podoba mi się właśnie ten trend, gdzie te mikrotransakcje teoretycznie są opcjonalne, jasne, bo wszystko można kupić sobie po prostu w grze, natomiast nie podoba mi się to, że sama gra jest tak zadizajnowana, że jednak jest ta sugestia pod spodem, to jest jedno, a drugie, no dalej wychodzą te, wyszły te kontrowersje i były te problemy z przepływem informacji, bo faktycznie nie każdy recenzent dostał notatkę, w której była informacja o właśnie mikrotransakcjach, więc tutaj parę rzeczy poszło moim zdaniem źle, stąd oburzenie graczy w istocie wydaje mi się przynajmniej częściowo uzasadnione, natomiast ogólnie gra poza tymi wszystkimi problemami nie jest taka zła, ale ma dużo problemów, tak jak część pierwsza, więc ogólnie rzecz biorąc gra jest uznawana za teoretycznie dobrą i powiedzmy sama gra w sobie jest ok, natomiast jako produkt ze względu na złe przepływy informacji, te mikrotransakcje, zmiany w designie pod mikrotransakcje, no to jest gorszym produktem moim zdaniem. No i tutaj nie każdy musi się z tym zgadzać. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, też nie każdy musi to akceptować. No ja w to pograłem i no, mam dużo uwag pod kątem technikaliów, a te mikrotransakcje faktycznie nie są tak wymuszające, a jednocześnie jednak widać po prostu to w designie i to mi bardzo przeszkadza. Więc nie jestem w pełni, nie jestem po prostu zadowolony z tej gry. Prezes Embracer Group Lars Wingefors ogłosił zakończenie trwającego 9 miesięcy procesu restrukturyzacji firmy, który doprowadził do utraty ponad 1300 miejsc pracy, a tak naprawdę jeszcze przez ciche odejścia ponad 1500, zamknięcie kilku studiów i anulowanie prawie 30 projektów. Ostatnim etapem tego procesu była sprzedaż Gearbox, twórców serii Borderlands, firmie Take-Two Interactive za $460 milionów. Wingefors podkreślił, że decyzja o sprzedaży Gearbox nie wynikała z braku wiary w możliwości zespołu, ale z konieczności redukcji ryzyka biznesowego i nakładów inwestycyjnych w obecnym środowisku rynkowym. Dodał, że Embracer chce teraz skupić się na IP projektach, w których może uzyskać większość korzyści ekonomicznych, czyli bezpieczne gry, kontynuacje, remake'i itd. itd. Zapytany o możliwość wznowienia agresywnej strategii przejęć, Wingefors stwierdził, że jest zdecydowanie za wcześnie, bo o tym mówić. Raczej dostali tak po łapach, że chyba dwa razy się zastanowią, zanim kupią następne studio. Priorytetem grupy jest teraz optymalizacja struktury i lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów w celu zwiększenia rentowności i generowania przepływów pieniężnych przez tworzenie lepszych produktów i gier. Czyli znowu, bezpieczne podejście, żeby po prostu hajs się jak najszybciej zgodził. Mimo zakończenia restrukturyzacji Embracer nie wyklucza dalszych zwolnień. Oczywiście, że nie. Firma pozostaje otwarta na ciągłą ocenę opcji w celu zwiększenia swojej skuteczności, czyli będą patrzeć w Excel i zwalniać ludzi jak leci. Szczegóły programu mają zostać podsumowane nie później niż w raporcie za czwarty kwartał, który zostanie opublikowany 23 maja. Czyli teza o tym, że w pierwszym kwartale się wszystko skończy, raczej pójdzie do lamusa, dlatego bo firma dalej będzie po prostu ciąć co się da. Po ostatnich zmianach Embracer Group posiada ponad 111 wewnętrznych studiów deweloperskich oraz dziesiątki innych firm w ramach grup operacyjnych, takich jak Asmodee czy Dark Horse. Łącznie zatrudnia ponad 12 tysięcy osób. I zauważcie, jak to zredukowano z ponad 20 tysięcy, dlatego, bo nie dość, że same zwolnienia to było prawie tam 1500 osób, to jeszcze przez likwidację studiów, tudzież odsprzedawanie ich do innych jednostek, tracili kolejne tysiące pracowników tak naprawdę. To jest po prostu masakryczna liczba redukcji w ramach jednej firmy. Mimo, że to nie jest największa firma na świecie, no to jednak trzeba patrzeć na tą skalę branżową, przynajmniej u nas, że to jest bardzo, bardzo dużo. Bo w IT oczywiście to wszystko się mnoży razy 10, jasne. I zwolnienia, i obroty ludźmi i tak dalej, to jasne, spoko. Natomiast no, w skali po prostu game devowej to jest naprawdę, naprawdę duży przewrót. Można powiedzieć, właśnie tak się kończy rumakowanie. Firma w myśl ciągłego wzrostu, zamiast stopniowo poszerzać się, pozwalając zakupionym spółkom zarabiać na siebie, rozpędziła się do oporu, zaciągając masakryczny dług. I właśnie takie decyzje, gdzie na samej górze podejmowano zbyt śmiałe, powiedzmy, posunięcia, no to nie dość, że teraz sama firma musi sobie jakoś z tym poradzić, to niestety najbardziej to dotyka nie pana prezesa na stołku na samej górze, tylko właśnie pojedynczych pracowników, projekty, studia. Ludzie stracili pracę, środki do życia, pewne plany na przyszłość i tak dalej. No i to jest właśnie najgorsze w takich strukturach, że pan prezes na górze nie odczuwa tak bardzo tej straty, jak właśnie te szaraczki na samym dole. To jest najgorsze i to też przecież ruszyło falę tak naprawdę kolejnych zwolnień w innych miejscach, bo skoro oni mogą, to my też. No niestety, takie są właśnie konsekwencje nieprzemyślanych, zbyt zamaszystych ruchów, zbyt dużego skalowania. Nie każdy potrafi sobie z tym poradzić, a takie problemy ze skalowaniem odbywają się zarówno w małych projektach, w małych, średnich, większych firmach, jak i właśnie na poziomie takich korporacji. I widać, tutaj mamy przykład, że jednak to stopniowe mądre wzrastanie jest zdecydowanie lepsze. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak więc zapraszam. Słynny kompozytor Nobuo Uematsu zgodził się stworzyć główny temat muzyczny do trzeciej, jeszcze nie nazwanej części trylogii Final Fantasy VII Remake. Uematsu, znany z pracy nad ścieżkami dźwiękowymi do pierwszych 9 odsłon serii Final Fantasy, wyraził swój zaszczyt, mogąc ponownie przyczynić się do sukcesu serii. Wcześniej skomponował utwory przewodnie do Final Fantasy VII Remake i Final Fantasy VII Rebirth. Dyrektor kreatywny Tetsuya Nomura poprosił Uematsu o zobowiązanie się do stworzenia motywów finałowej części, na co kompozytor przystał i świetna informacja, no bo któż inny jak wielki Nobuo Uematsu nie potrafi oddać właśnie tego klimatu całej serii, oddać honoru powiedzmy tego, czym stała część siódma, a teraz jak to wzrasta w kolejnych, zwłaszcza, że tam był taki jeden w ogóle materiał, taki bardzo krótki materiał na kanale Jesse'ego Coxa, który pokazywał, że dopóki nie dochodzimy do pierwszego bossa w remake'u, o ile dobrze pamiętam, to ten główny motyw muzyczny walki, który występował w Final Fantasy VII, był tak tylko lekko teasowany i on stopniowo wzrastał, stopniowo rozwijał się i dopiero w pełni brzmi właśnie w tej pierwszej walce z bossem. Przemyślenie czegoś takiego, właśnie to takie artystyczne oddanie, ja wiem, że to jest pierdowa i możecie jakby o to nie dbać, nie? Ale jak dla mnie są takie rzeczy właśnie istotne, gdzie jeżeli ktoś jest fanem tej oryginalnej siódemki i nagle ma coś takiego, że o, jest znany motyw muzyczny, ma to w uchu, a nie, jednak nie to. I o, znowu wchodzi, a jednak nie to. I wtedy nagle, wtedy kiedy tak naprawdę ta scena ma taką wagę, wchodzi po prostu na pełnej, no to jest właśnie zasługa odpowiedniej dyrekcji po prostu dźwięku i muzyki. I tutaj no to jest właśnie ręka mistrza, to jest Nobuo Uematsu, więc myślę, że no nikt inny po prostu nie zasługuje na ten zaszczyt, żeby dokończyć tą nową trylogię, która swoją drogą jest może nie idealna, ale naprawdę bardzo, bardzo dobra. Tylko pamiętajcie, że to jest tak naprawdę trochę kontynuacja, a nie remake od podstaw siódemki, więc zachęcam przynajmniej zaznajomić się z fabułą siódemki, żeby łatwiej też zrozumieć pewne motywy w remake'u i Rebirth. W każdym razie bardzo gorąco polecam. Według raportu Insider Gaming rozwój darmowej strzelaniny Ubisoftu X-Defiant został poważnie zahamowany przez toksyczną kulturę panującą w firmie. Tak zwany klub dużych chłopców składający się z kierownictwa i dyrektorów miał negatywnie wpływać na proces tworzenia gry, tworząc opóźnienia i problemy techniczne. Źródła donoszą o nieprofesjonalizmie, złej etyce pracy i braku konsekwencji dla chronionych właśnie członków tego klubu. Ubisoft zapewnia o swoim zaangażowaniu w dobre samopoczucie i integrację pracowników, jednak byli deweloperzy mają nadzieję na znaczące zmiany w branży. Premiera X-Defiant została przesunięta na nieokreślony termin. Zauważcie, że ja o X-Defiant już wspominałem od dobrego roku, jak nie więcej. I cały czas jest coś przesuwane, cały czas coś nie pasuje. No i na początku myślałem, no dobra, no próbują zrobić coś oryginalnego, wychodzą kolejne strzelaniny typu Call of Duty, Valorant i tak dalej, więc starają się jakoś zmieścić pomiędzy tym i zrobić coś swojego po to, żeby jednak przyciągnąć tego klienta, zwłaszcza, że to będzie free to play. No i w tym momencie, jak wychodzi, że tak naprawdę gdzieś tam w strukturach są po prostu jakieś patałachy, które trują tak naprawdę zespół swoimi zachowaniami, no to w tym momencie troszeczkę to się bardziej objaśnia, że staje się bardziej jasne to, że problemy tutaj nie tylko są na poziomie tego, że twórcy chcą zrobić coś dla klienta, ale po prostu twórcy mają problemy sami ze sobą ze względu na to, że no właśnie, to jest to. Nie każda osoba powinna dzierżyć stanowisko kierownicze, nie każda osoba się do tego nadaje. Są pewne typy osobowościowe, które po prostu nie nadają się do tego, by kierować zespołem, nie nadają się do tego, żeby dostać jakąkolwiek władzę w ręce, dlatego, bo wtedy wychodzą z nich najgorsze rzeczy. O tym w końcu szerzej powiem w ramach komunikacji w zespole i felietonie o tym, jak można kierować zespołami kreatywnymi. To jest cały czas w produkcji, to jest zresztą też temat moich wykładów, które już możecie zobaczyć w internecie. Wystarczy, że wpiszecie Grzegorz Wątroba i a few words on leadership in code teams. To jest jeden z ostatnich moich wykładów właśnie na stronie Game Industry Conference. Wykład z poprzedniego roku, w którym mówiłem właśnie, jaka jest rola lidera. Z paroma przykładami i tak dalej. Zresztą też na stronie mojego aktualnego pracodawcy, czyli Pixel Land Games, jest też forma, forma taka blogowa właśnie, gdzie macie to też w formie tekstowej, jeżeli chcecie po prostu poczytać. Tak więc zachęcam, zobaczycie, powiedzmy, jak jest tutaj moja opinia na zasadzie różnych moich doświadczeń i wiedzy, natomiast no tutaj ewidentnie coś po prostu nie poszło. Aleksiej Parzytnow, twórca kultowej gry Tetris, zaprezentował na konferencji GDC 2024 prototyp niewydanej kontynuacji o nazwie Tetris Reversed. Gra opracowana we współpracy z Vedranem Klanaczem miała oferować odwrócony sposób rozgrywki, w którym gracze usuwali bloki z losowo wygenerowanego tła za pomocą spadających klocków tetromino, czyli tych, które znamy z Tetrisa. Tetris Reversed miał być bardziej wymagającą intelektualnie i krótszą wersją klasycznej gry. Mimo gotowego prototypu produkcja nigdy nie ruszyła z powodu komplikacji z wydawcą. Parzytnow i Klanacz wyrażają nadzieję na wznowienie projektu w przyszłości, o ile znajdą zainteresowanych inwestorów i wydawców. Jak dla mnie to jest taki pewnik na wszystkie platformy w dowolnej formie, tylko znalezienie po prostu osoby, która to dobrze rozpędzi. Myślę, że co prawda no Tetris jest taką już bardzo, bardzo starą formą, ale nadal to jest jedna z popularniejszych gier na świecie i w historii w ogóle, więc myślę, że tutaj raczej jest problem z tym, że Parzytnow na GDC po prostu chciał sobie zebrać inwestorów, tylko nie wiadomo, czy to jest dobry czas na wydawanie tego typu gry, natomiast no z pewnością za jakiś czas zobaczymy przynajmniej próbę stworzenia czegoś takiego. Mam nadzieję, że się uda, bo zawsze to nowa gra, nowa mechanika, może coś emergentnego, czym będzie się można zainspirować w innych tytułach. Wydaje mi się, że warto. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam na Buy Coffee, to wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Od premiery 19 stycznia Palworld straciło 97% szczytowego wyniku graczy na Steam, spadając z ponad 2,1 miliona do zaledwie 70 tysięcy graczy, jednak ten spadek nie powinien być zaskoczeniem ani powodem do niepokoju. Jako gra nie wymagająca codziennego logowania, Palworld nie jest typową grą usługą. Developer Pocket Pair nie porzuca projektu i przedstawił plan rozwoju gry w ramach wczesnego dostępu, oferujący nowe funkcje takie jak PvP, Boss Raid, PAL Arena i Crossplay. Wraz z kolejnymi aktualizacjami oczekuje powrotu graczy, a kwestią tylko pozostaje kiedy, a nie czy liczba graczy wzrośnie, bo faktycznie to jest właśnie to. Ta gra dalej nie ma ani jednej mikrotransakcji, się raz kupuje i tyle. Więc w momencie, kiedy się ją przejdzie, to tam nie ma co robić. Ludzie tam, powiedzmy, są koneserzy, którzy sobie budują budynki, optymalizują, szukają exploitów i tak dalej. Zresztą to jest bardzo ważna grupa, dlatego by dzięki temu twórcy mogą zrobić poprawki odpowiednie i zbalansować lepiej grę. Natomiast, no właśnie, tam nie ma już więcej w co grać. Dopiero teraz są wprowadzane te wszystkie dodatki, boss raidy i tak dalej, więc to wszystko jest w czasie. Ludzie mają te instalacje na dysku, tylko czekają po prostu na dodatkową zawartość i bardzo jestem ciekaw i mam nadzieję, że twórcy opublikują właśnie dane z tego, jak zmieniała się popularność gry w czasie, kiedy wypuszczali kolejne dodatki, kolejne aktualizacje, bo patrząc do tej pory na analizy jakiegoś ruchu sieciowego, chociażby przez Simona Carlesa, widać, że dosłownie każdy patch to jest nagle pik o ileś tam krotność bazy, więc tak naprawdę tutaj to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby twórcy byli w stanie zapewnić dodatki i to jest też pewna nauczka, patrząc na to, jak wygląda sukces Palworld, a jak wygląda sukces Helldivers 2, gdzie tam twórcy non-stop coś dodają, najlepiej, oni o tym nie mówią wprost, tylko pokazują to w grze. Ta gra łamie wszelkie zasady w ogóle popularności gry, dlatego, bo zazwyczaj mamy wielki pik na samym początku sprzedaży, a potem taką logarytmiczną po prostu krzywą, która tak wypłaszcza się powolutku w dół i utrzymuje pewien core i jeżeli on jest dobrze zadbany, to ten core ma długi ogon właśnie i dzięki temu właśnie firma potrafi się utrzymać. Natomiast Helldivers 2 miało szczyt, spadek przez problemy sieciowe i potem cały czas stopniowo rośnie. To jest pogwizdane, naprawdę, to jest ewenement, można powiedzieć, statystyczny. Mało która gra przechodzi właśnie taką transformację i taką statystykę, natomiast w tym przypadku właśnie dobrze przemyślane dozowanie zawartości w grze, to jest po prostu coś, co trzeba robić, chcąc stworzyć sukces gry usługi, zwłaszcza, że po zakupie bazówki, ja na przykład grałem już tam dobrych kilkanaście, kilkadziesiąt już w sumie godzin, nie dałem twórcom więcej niż bazowy zakup. W sensie ja nie muszę tam kupować mikrotransakcji, a bawię się doskonale. Więc no gdzieś ten jednak przepis na sukces jest, jeżeli chce się odpowiednio otworzyć grę usługę, i myślę, że jeżeli twórcy Palworld na tyle skonsolidują zespół i zrobią właściwy plan produkcyjny, to mają szansę spokojnie wrócić do właśnie takich lepszych statystyk związanych właśnie z grą, chociaż te 70 tysięcy graczy tak naprawdę, jeżeli będą właśnie regularnie płacić jakieś dodatki, jakieś mikrotransakcje, spokojnie utrzymają serwery. Na razie twórcy tak czy tak mają spory zapas na to, żeby te serwery utrzymać, więc raczej na razie im nic nie grozi, jeżeli chodzi przynajmniej o problemy finansowe. Jim Ryan, wieloletni prezes i dyrektor generalny PlayStation, oficjalnie odchodzi na emeryturę po ponad 30 latach pracy w firmie. Jego ostatni dzień przypadł na 31 marca. Ryan, który objął stanowisko prezesa w 2019, przeprowadził PlayStation przez bardzo trudny okres pandemii i problemy z dostępnością konsol nowej generacji. W swoim pożegnalnym wywiadzie Ryan podkreślił, że PlayStation 5 ma wszelkie szanse stać się najbardziej udaną konsolą w historii firmy. Wspomniał o rekordowej liczbie gier dostępnych na PlayStation 5 we wczesnej fazie cyklu życia konsoli oraz o wysokim poziomie zaangażowania graczy. Szkoda, że nie ma aż tak dużo ekskluzywów, no ale cóż. Choć PlayStation 5 ma wciąż daleko do pobicia rekordu sprzedaży PlayStation 2, która według Ryana osiągnęła imponujący wynik 160 milionów sprzedanych egzemplarzy. Ktoś to zweryfikował i faktycznie tak jest, zwłaszcza, że ludzie trzymali lata te konsole gdzieś na półce i teraz można znaleźć chociażby na eBayu nowe, nieruszane, zaplombowane PlayStation 2 za, uwaga, $4000. To nowa konsola ma solidne podstawy do dalszego rozwoju. No faktycznie, no jest potencjał, ale dalej jest on niewykorzystany moim zdaniem. Po odejściu Jima Ryana tymczasowo stanowisko prezesa PlayStation obejmuje Hiroki Totoki, obecny prezes, dyrektor operacyjny i finansowy Sony. Firma nie podała jeszcze, kiedy planuje wyznaczyć stałego następcę Ryana. Mimo zmian kadrowych na najwyższych szczeblach, PlayStation pozostaje wciąż w doskonałej kondycji, marka cieszy się niesłabnącą popularnością wśród graczy, a ekskluzywy od PlayStation Studios wyznaczają standardy w branży. Z nowymi modelami PlayStation 5 na horyzoncie i obiecującą listą nadchodzących tytułów, przyszłość PlayStation wygląda wciąż ekscytująco, mimo że spada sprzedaż pudełkowa, mimo że są pewne zmiany w branży, Xbox Game Pass też sobie radzi całkiem nieźle, a Nintendo cały czas idzie swoją drogą. Wciąż ja mam obawy a propos PlayStation, jeżeli chodzi o podejście do gier usług, bo moim zdaniem produkują ich za dużo i ten rynek się zmęczy po prostu. Natomiast jest szansa, że trzymając się z tego klasycznego modelu sprzedażowego, w którym jednak uczestniczy duża większość tak naprawdę użytkowników PlayStation, czy ludzi, którzy są w ogóle związani z marką PlayStation, to jednak mają szansę po prostu tą swoją drogą, tą klasyczną taką drogą jednak przetrwać na tym rynku, nie musząc powiedzmy kombinować tak bardzo, jak to robi Microsoft wciąż. Widać jednak, że tutaj gdzieś czują oddech na karku konkurencji i tą presję ekonomiczną, stąd właśnie wydawanie ich gier również na peceta, co z drugiej strony nie jest złym posunięciem, dlatego, bo co, zrobili grę, tylko ją muszą zoptymalizować i dostroić do peceta, więc teoretycznie niskim kosztem mają potencjalnie drugą olbrzymią bazę użytkowników, a pececiarze też zasługują na dobre gry. Nie, że na pececie nie ma dobrych gier, też gram masę tytułów na pececie, natomiast no, gry PlayStation mają swój określony klimat swojego określonego bazowego klienta, stąd też te gry są troszkę inne niż to, co dostajemy zazwyczaj na PC-tach. I bardzo dobrze, bo ta różnorodność wciąż jest potrzebna i ja rozumiem, jest podejście takie, że po co ekskluzywy, po co właśnie rozróżniać te konsole? No właśnie po to, żeby każda firma miała swoją bazę użytkowników, która oczekuje pewnego typu gier, oczekuje pewnego modelu sprzedażowego i żeby ktoś po prostu mógł tą potrzebę pokryć. Co prawda fajnie by było bez durnych wojen konsolowych, ale wciąż z racji tego, że jeżeli ktoś chce wystartować z nową konsolą czy nową platformą, musi się czymś wyróżniać, to to wyróżnianie się właśnie, ta różnorodność sprawia, że jednak posiadanie różnych konsol, różnych ekskluzywów, ale jednocześnie uwzględnienie na przykład konwersji potem na peceta, to jest ten złoty balans pomiędzy tym, że mamy trochę inne typy gier, a jednocześnie mamy większy, rozszerzony dostęp do tychże tytułów, kiedy dostajemy port po jakimś czasie, chociażby właśnie na peceta. Więc zobaczymy jeszcze, co przyszłość przyniesie, ale wydaje mi się, że to jest zbyt duży przemysł aktualnie, żeby ktoś nie chciał w nim wykroić kawałka tortu dla siebie, a to tylko i wyłącznie z korzyścią dla graczy. Według przecieków gry na nadchodzącą konsolę PlayStation 5 Pro będą mogły otrzymać oznaczenie PlayStation 5 Pro Enhanced, jeżeli spełnią określone wymagania. Tytuły z tym oznaczeniem mają oferować ekskluzywny tryb graficzny, wiadomo, łączący rozdzielczość 4K 4K, czyli 3840x2160, stałe 60 klatek na sekundę i to będzie ciekawe, bo ja chciałbym zobaczyć to faktycznie, czy się uda, i ulepszone efekty ray tracingu, no co jest naturalne ze względu na mocniejsze układy w środku. Sony twierdzi, że dzięki szybszemu RAM-owi i mocniejszemu GPU PlayStation 5 Pro będzie o 45% wydajniejsze od standardowego PlayStation 5, tylko że na papierze. Zwłaszcza, że CPU dalej praktycznie zostaje to samo, jest tam 10% mocniejsze, ale to jest prawie co nic. Gry mogą również uzyskać status Enhanced, jeżeli zaoferują zwiększoną rozdzielczość, płynność lub efekty ray tracingu w porównaniu do wersji na zwykłe PlayStation 5. To jest bardzo interesujące, bo to 4K 60 FPS-ów to jest tak mityczna mechanika, powiedzmy, że do tej pory mało którym tytułom się to udało. No i faktycznie jest tak, że dużo tytułów już na PlayStation po czasie zazwyczaj dostaje ten tryb, że mamy Full HD, Full HD, 1080p, czyli 1920x1080. Dostajemy właśnie z 60 FPS-ami, a 4K z 30. I to jest do tej pory był taki złoty standard, z czego i tak były problemy z utrzymaniem tych FPS-ów, nawet właśnie w tym trybie performance, żeby mieć właśnie te 60 klatek. A z kolei w trybie 4K problem z utrzymaniem 30. I jeżeli gra jest faktycznie GPU bound, czyli większość obciążenia leży po stronie karty graficznej, czy układu graficznego, i teraz mamy mocniejszy układ graficzny, a dodatkowo mamy sprzętowy upscaling, który pozwoli tak naprawdę troszeczkę oszukać oko gracza, dzięki czemu właśnie jest więcej przestrzeni na to, żeby mieć wyższą rozdzielczość przy lepszej liczbie klatek na sekundę, to faktycznie wydaje się, że to jest teoretycznie osiągalne, ale tylko w grach, które są faktycznie GPU heavy. Dużo gier jest takich, natomiast nie wszystkie. Gry strategiczne, bardzo mocne, mocno obciążające właśnie różne systemy typu Dragon's Dogma, typu City Skylines, właśnie jakieś strategie, gry, w których jest bardzo dużo jednostek naraz, w tych grach często bardzo mocno dociąża się CPU. I w tym momencie chociażby procesor graficzny był 3 razy mocniejszy, jeżeli dalej CPU jest takie, jakie było w podstawowym PlayStation, a dodatkowo jeszcze programiści nie zoptymalizują jego zużycia przez wielowątkowość, czy właśnie data-oriented programming, no to w tym momencie twórcy mogą stawać na głowie, nie dostaniemy 4K 60 FPS-ów w takim trybie, jeżeli on był nieosiągalne w przypadku właśnie podstawowego PlayStation. Być może tutaj właśnie te pewne odciążenia procesora dzięki mocniejszemu GPU trochę pomogą, ale nie liczyłbym szczególnie na to. Także to będzie pewnie skok, i wymagający gracze będą z niego zadowoleni, ale zobaczycie, że to nie będzie takie proste. I tak, ludzie będą się o to spinać, zobaczycie. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz czy też suba, udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działania z Waszej strony naprawdę mi pomogą dotrzeć do szerszej publiki, za co Wam już z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Izy i Łukasza, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. CD Projekt Red, polska firma znana z serii gier Wiedźmin i Cyberpunk 2077, słyszeliście, nie? Ma za sobą udany rok finansowy 2023. Przychody i zysk netto osiągnęły drugi najwyższy poziom w 29-letniej historii firmy, głównie dzięki poszerzeniu Phantom Liberty do Cyberpunka 2077 i aktualizacji 2.0. Seria Cyberpunk zarobiła już ponad 3 miliardy złotych. To jest naprawdę niesamowity wynik. Zwłaszcza patrząc, jakie były początki po premierze. Firma nie spoczywa jednak na laurach i intensywnie pracuje nad kolejnymi projektami. Ponad 2/3 deweloperów, czyli około 400 osób, zostało przeniesionych do prac nad nową odsłoną Wiedźmina, roboczo nazwaną Polaris. Gra ma wejść w fazę produkcji w drugiej połowie 2024. Nie będzie to jednak tylko odgrzewany kotlet. CDPR zapowiada liczne nowe elementy rozgrywki i mechaniki, których nie widzieliśmy we wcześniejszych częściach serii. Data premiery nie została jeszcze ujawniona i jeszcze raczej to chwilkę potrwa. Mniej zasobów pochłania teraz Cyberpunk 2077. Po wydaniu Phantom Liberty zespół został zmniejszony do kilkunastu osób, za to na horyzoncie może pojawić się gra mobilna w uniwersum właśnie Wiedźmina lub Cyberpunka, gdyż CDPR rozważa licencjonowanie tych marek zewnętrznym deweloperom. No i to jest bardzo mądry ruch, bo to są po prostu pieniądze za darmo czyimiś rękami, więc wszyscy tutaj chyba będą zadowoleni. Kwestia tylko, jakie to będą gry i o jakiej jakości. Firma eksperymentuje też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ale na razie bez przełomowych rezultatów. Zdaniem quest dyrektora Cyberpunka Pawła Sasko, AI nie jest jeszcze w stanie dorównać ręcznej pracy utalentowanych twórców, zwłaszcza jeżeli chodzi o pisanie dialogów i voice acting. Różnica w jakości jest przeogromna. No i znowu to jest kolejna osoba, która no, jest profesjonalistą, zna się na rzeczy i mówi dokładnie to samo. Każda osoba, która trochę już robiła gry i jednocześnie trochę chociaż pracowała z AI, powie dokładnie to samo. Narzędzie, ale nie zastępnik człowieka i można słuchać po prostu szumy ludzi, którzy w życiu nawet nie skorzystali z czegoś więcej niż wklepania kwerendy w ChatGPT. Nie, po prostu nie. Na razie jeszcze AI, czy raczej model generatywny, czy też LLM, różnie to można nazwać, nie jest w stanie zastąpić człowieka i koniec. CDPR podtrzymuje też swoją politykę dotyczącą mikrotransakcji. Nie znajdą się one w żadnej przyszłej grze single player studia i bardzo dobrze. Nie wyklucza ich natomiast całkowicie w przypadku gier multiplayer, no bo wiadomo, chociażby skórki, tak? Ceny gier na razie też nie wzrosną, chociaż firma bacznie obserwuje trendy rynkowe. Podejrzewam, że nawet jeżeli trendem rynkowym będzie $70, to podstawkę i dalej będą sprzedawać po 60 po to, żeby zyskać uznanie po prostu graczy i stawiam, że również tak jak było ostatnio, jednak dostaniemy trochę niższą cenę też w Polsce, co zawsze jednak Redzi robili, więc no, plusy dla nich. Podsumowując, CD Projekt Red wychodzi z trudnego okresu po premierze Cyberpunka obronną ręką i z ambitnymi planami na przyszłość. Czwarty Wiedźmin, chociaż nadal daleko, to dalej niż większości ludzi się może wydawać, ma szansę stać się kolejnym wielkim hitem, tylko że no trzeba chwilę na to poczekać. Fani otrzymują zupełnie nowe doświadczenia, ale bez ryzyka, że będą musieli dokładać do gry po premierze, no bo nie będzie mikrotransakcji w singleplayerowych grach i bardzo dobrze, i to jest słuszne podejście. CD Projekt Red stawia na jakość, kreatywność i szacunek dla graczy, a przynajmniej starają się odbudować ten image po wpadce właśnie Cyberpunka. Jak widać po wynikach, to po prostu się opłaca. Więc mam nadzieję, że osoby decyzyjne na samej górze dostały stosowną nauczkę, że jednak pójście tylko i wyłącznie po kasę i staranie się bardzo szybko wydać po prostu grę tylko po to, żeby się ten hajs umowy zgadzały, to nie jest coś, co się opłaca w dłuższej mierze. To, że oni mieli w samej przedsprzedaży pokrycie całego kosztu produkcji, to jest fantastyczna rzecz, tylko że niestety wszystko, co się stało później, to no, wydaje mi się, że kompletnie im się nie opłaciło. Więc tym samym myślę, że już prezesura cała tam zauważyła, że jednak chyba lepiej będzie dla nich, jeżeli tym razem zrobią to dobrze, i myślę, że tak zrobią. Znaczy ja chcę w to wierzyć, bo już wielokrotnie mi zarzucono, że smaruję po CDP-ie, czy się ich czepiam. Kiedy zasłużą sobie na to, żeby się ich czepiać, to się ich czepiam. Natomiast tutaj faktycznie patrząc, przynajmniej z tych oczywiście oficjalnych komunikatów, których można powiedzieć co się chce, ale patrząc na właśnie ich doświadczenia z ostatnich lat, plus to jakie mają podejście, plus to kto tam pracuje, no bo dalej tam parę osób, które znam, pracuje i wiem, że tam mimo tych wszystkich, powiedzmy, przestawień tam branżowych, ludzie odeszli, inni przyszli i tak dalej, wciąż wydaje mi się, że na tyle, na ile się orientuję, tam jest masa, masa talentu, które potrafi dowieść rewelacyjne gry, tylko byle prezesura im na to pozwoliła, żeby mogli rosnąć w tym projekcie w czasie, żeby zrobili to wtedy, kiedy to będzie na odpowiednim poziomie, żeby nie przestrzelili się z premierem i wtedy naprawdę wszystko będzie dobrze. Chciałbym w to wierzyć, mam nadzieję, że tak będzie. Życzę im wszystkiego naj, żeby im się udało. No, ale patrząc po prostu tutaj wraz z tą właśnie, z tym raportem, będzie prawdopodobnie można uznać, że to jest ten punkt odbicia i teraz tylko wszystko będzie właściwie wzrastało, a przynajmniej mam taką nadzieję, bo do tej pory no to wiadomo jak było. Tak więc myślę, że takim pozytywnym akcentem możemy zakończyć. Wszystko to jest właśnie już w tym wydaniu Niecodziennik Okiem Dewa. Wszelkie materiały znajdziecie w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi więc Was pożegnać, życzyć Wam samych popkulturowych, pozytywnych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiem Dewa.